Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspominałem wczoraj o takiej współczesnej mistyczce z Boliwii, Katalinie Rivas, która obdarzona jest stygmatami, czyli znakami męki Pana Jezusa. I ta mistyczka miała kiedyś takie mistyczne przeżycie dotyczące sakramentu pokuty. Otóż w czasie rekolekcji przygotowywała do spowiedzi pewną dziewczynę. Ta dziewczyna parę lat już u tego sakramentu nie była. Spowiedź odbywała się w domu rekolekcyjnym. W pokoju na krześle siedział ksiądz, a obok na drugim siedziała ta dziewczyna i spowiadała się. W pokoju obok na modlitwie trwała ta Katalina Rivas. Prosiła Pana Boga, by jak najlepiej ta dziewczyna ten sakrament pokuty przeżyła. I oto w pewnym momencie zobaczyła, że ściana dzieląca oba pokoje znikła i to, co w tym pokoju, gdzie odbywała się spowiedź, zobaczyła, to posłuchajmy. Dziewczyna siedziała i spowiadała się, ale nie przed księdzem, lecz przed samym Jezusem, który zajął miejsce kapłana. Widziałam postać Jezusa z boku. Podpierał brodę o złożone jak do modlitwy ręce i wsłuchiwał się uważnie. Za dziewczyną, przy drzwiach, stała grupa osób. Można było między nimi rozpoznać zakonnicę ubraną w niebieski habit i czarny welon. Tuż obok niej stał niezwykle wysoki anioł, który rozglądał się uważnie na wszystkie strony. Pomyślałam, że może to być święty Michał Archanioł. W głębi, po prawej stronie Jezusa i spowiadającej się dziewczyny, rozpoznałam Matkę Bożą. W pewnym momencie Jezus uniósł rękę i wyciągnął ją w kierunku dziewczyny, tak, że prawie dotykał jej głowy. Dłoń Jezusa była pełna światła. Wychodziły z niej złociste promienie, które padały na dziewczynę, okrywały ją swym blaskiem i przemieniały. Widziałam, jak z każdą chwilą zmienia się jej twarz, tak jakby ktoś zdejmował z niej maskę. Wcześniej zacięta, teraz stawała się szlachetna, delikatna i pełna pokoju. W chwili, w której Jezus udzielał dziewczynie rozgrzeszenia, Matka Boża uklękła i skłoniła głowę, a wszystkie postacie znajdujące się wokół niej zrobiły to samo. Jezus wstał, zbliżył się do dziewczyny, a ja dopiero wtedy mogłam zobaczyć, że na miejscu, na którym siedział, przez cały czas znajdował się kapłan. Pan Jezus objął dziewczynę i pocałował ją w policzek. Potem obrócił się i objął kapłana. W tym momencie wszystko wypełniło się niezwykłym światłem, które zniknęło, unosząc się w górę, tak jak zniknęło całe widzenie. A ja znowu znalazłam się naprzeciw ściany mojego pokoju. To nie wyjątek, że tak odbywała się ta spowiedź. Zawsze, gdy idziemy do sakramentu pokuty, to stajemy przed Panem Jezusem, który w osobie kapłana przyjmuje wyznanie naszych grzechów. Pewnie nie jeden raz u sakramentu pokuty byliśmy. Niektórzy już dzisiaj do tego sakramentu przystąpili. I tak pomyślmy, czy przeżywając ten sakrament doświadczyliśmy spotkania z Panem Jezusem? Najczęściej jest tak, że człowiek idzie, wyznaje swoje grzechy, ksiądz zadaje pokutę, odpuka i można by powiedzieć, że wszystko skończone. A tymczasem ten sakrament ma być dla nas doświadczeniem miłości Boga, ma być spotkaniem Pana Jezusa, który odpuszcza nam grzechy. I dlatego też z jednej strony potrzeba budzenia świadomości, w czym my uczestniczymy, co przeżywamy, a z drugiej strony, żeby ten sakrament dobre owoce wydał w nas i by był takim doświadczeniem spotkania z łaską, trzeba się odpowiednio przygotować. Kościół podpowiada, że trzeba spełnić 5 warunków sakramentu pokuty. Znamy je dobrze. Rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy, spowiedź i zadośćuczynienie. Te warunki nie są wzięte z kosmosu. To elementy każdego ludzkiego pojednania, przebaczenia. Jeżeli człowiek idzie przeprosić drugiego człowieka, to też wszystkie te pięć elementów musi zaistnieć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy dobrych znajomych, przyjaźnimy się z nimi i ci obrazili nas, na przykład coś na nasz temat naopowiadali, jakieś nieprawdziwe rzeczy. My jesteśmy spaleni w swoim środowisku, ludzie pokazują nas palcami, trudno nam z domu wyjść. Ale ci nasi znajomi nie zwrócili uwagi na to, co zrobili, nie uświadomili sobie zła, jakie nam wyrządzili. My czujemy się obrażeni, powinni nas przeprosić. I teraz, żeby to przeproszenie się dokonało, żeby zostało przez nas przyjęte, to ci ludzie, którzy nas obrazili, po pierwsze muszą mieć świadomość zła, które nam wyrządzili. Jeżeli nie będzie tego zła, świadomości tego zła, które nam wyrządzili, to przeprosiny mogą wyglądać mniej więcej tak, że oto przychodzą do nas i mniej więcej tak mówią. No przepraszam, widzę, że się na mnie obraziłeś. No nie bardzo wiem dlaczego, co ja ci takiego zrobiłem. No ale jeżeli się obraziłeś, no to cię przepraszam. No nie wiem, może dlatego, że dziś jest poniedziałek. Jeżeli czujesz się obrażony, to cię przepraszam. Może dlatego, że no dzień się zaczął. No przepraszam. Może dlatego, że słońca nie ma. I teraz zobaczmy. Jeżeli nie ma w człowieku świadomości wyrządzonego zła, no to trudno takie przeprosiny przyjąć. I tak samo wobec Pana Boga. Jeżeli mamy doświadczyć sami przebaczenia i jednocześnie przeprosić Pana Boga, to musi być w nas poczucie grzechu, poczucie tego, że w jakiś sposób zawiedliśmy Pana Boga. I po to jest rachunek sumienia, żeby sobie uświadomić wyrządzone zło. Słyszałem kiedyś taki dowcip. Oto pan hrabia wyjechał w daleką podróż. Nie było go dość długo, po pół roku wraca. Wierny sługa wyjechał na stację. I kiedy jaśnie pan hrabia wymościł się już w powozie, wtedy zaczyna się rozmowa. Pan hrabia pyta: Janie, a co tam we dworze? No nic nowego, jaśnie panie, Azorek nam zdechł. Azorek zdechł? A co się stało, Janie? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że jak się pies padliny nażre, to zdycha. Azorek padliny się nażarł i zdechł. Ale Janie, skąd we dworze u nas padlina? Co się stało? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że jak konie pozdychają, no to jest padlina. Pozdychały nam konie, Azorek padliny się nażarł i zdechł. To konie nam pozdychały? Co się stało, Janie? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że jak stajnie się palą, a koni się nie wyprowadzi, same nie wyjdą. Paliły nam się stajnie, nikt koni nie wyprowadził. Zaczadziały, pozdychały, Azorek się nażarł i zdechł. To stajnie się paliły? Co się stało, Janie? Nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że stajnie mamy koło stodół. Paliły się stodoły. Przy stodołach są stajnie. Zajęły się od palących się stodół. W stajniach były konie, zaczadziały, pozdychały, Azorek się nażarł i zdechł. To stodoły się spaliły. Co się stało, Janie? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że żona pana hrabiego ma kotka, mruczusia. Ogon mu się zapalił, wpadł do stodoły. Od ogona zajęły się stodoły, od stodół stajnie. W stajniach konie pozdychały, Azorek się nażarł i zdechł. To mruczusiowi ogon się zapalił. Co się stało, Janie? Nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że przecież mruczuś to takie nieposłuszne zwierzę. No biegał po dworze, przewrócił zapaloną świecę. Od tej świecy zajął mu się ogon, od ogona stodoły, od stodół stajnie. W stajniach konie pozdychały, Azorek się nażarł i zdechł. Ale ja nie, przecież we dworze u nas nigdzie nie stawiało się tak byle gdzie zapalonej świecy. Co się stało? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że jak ktoś umrze, to przy trumnie stawia się zapaloną świecę. No właśnie stała trumna, przy trumnie świeca, mruczuś przewrócił te świece, od tej świecy zajął mu się ogon, od ogona stodoły, od stodół stajnie, w stajniach konie pozdychały, Azorek się nażarł i zdechł. to ktoś umarł we dworze. Co się stało, Janie? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia wie, że teść pana hrabiego miał słabe serce. No przejął się, miał zawał, umarł. Leżał w trumnie, przy trumnie świeca. Mruczuś przewrócił, zapalił mu się ogon. Od ogona stodoły, od stodu stajnie. W stajniach konie pozdychały, a Zorek się nażarł i zdechł. To mój teść umarł, czymś się przejął. Co się stało, Janie? Co takiego się dowiedział? No nic nowego, jaśnie panie. Pan hrabia przecież wie, że żona pana hrabiego ma romans z pańskim sąsiadem. No właśnie teść pana, pana hrabiego nie wiedział. Przejął się tym, pękło mu serce, leżał w trumnie. Przy trumnie świeca, mruczył się, przewrócił. Zapalił mu się ogon, od ogona stodoły, od stodu stajnie, w stajniach konie pozdychały, a Zorek się nażarł i zdechł. Ale ja nie, przecież to wszyscy wiedzą, że moja żona, hrabina, ma romans z moim sąsiadem. To już pół roku trwa, nie mogłem na to patrzeć, dlatego wyjechałem. Toż mówię, jaśnie panie, że we dworze nic nowego. Zobaczmy, że czasami to nasze spowiedzi tak wyglądają, że człowiek idzie do konfesjonału, mówi, no nic nowego, nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, no z czego tu się spowiadać? Przecież jestem dobrym człowiekiem. I tak jak w tym dowcipie, trzeba się trochę po sumieniu podrapać, pogrzebać, pozastanawiać, poprzypominać sobie, poanalizować i się okaże, że jednak tak wcale nic nowego to nie ma, że niestety, ale nie żyjemy dla Pana Boga, żyjemy dla siebie. Pierwsze, co trzeba sobie uświadomić, to to, jak rozumiemy grzech. Często ten grzech sprowadzamy do jakiegoś czynu złego. Ale to grzech to pojęcie o wiele szersze. Grzech to życie bez Pana Boga albo życie obok Pana Boga. Życie, które nie jest pytaniem Pana Boga, czego ode mnie oczekuje i próbą wypełniania Jego woli, ale człowiek przede wszystkim myśli o sobie, żeby mnie było dobrze. Jeśli robimy rachunek sumienia, to warto postawić Panu Bogu pytanie. Panie Boże, czy Ty jesteś ze mnie zadowolony? Czy tak jak ja żyję, to podobam się Tobie? Można też inaczej się zastanawiać, czy te sytuacje, które mi się w życiu przytrafiły, gdyby na moim miejscu był Pan Jezus, to tak by się zachował jak ja, tak by postąpił. I się bardzo szybko okaże, że trochę nasze życie różni się od tego, jakie powinno być. I po to jest rachunek sumienia, żeby sobie to uświadomić, zobaczyć te wszystkie nasze słabości, żeby potem idąc do konfesjonału mieć nie tylko poczucie tego, że z moim życiem jest coś nie tak, ale żeby zobaczyć pewne konkretne sytuacje. Czasami przystępując do sakramentu pokuty, człowiek powtarza grzechy, których nauczył się przy pierwszej spowiedzi, przy pierwszej komunii świętej. I czasami tak bezmyślnie powtarza, że mamusi się nie słuchałem, tatusia się nie słuchałem, paciorka nie mówiłem, więcej grzechów nie pamiętam. I czasami mam ochotę zapytać, jeżeli jest to starsza osoba, a tatuś czy mamusia to żyje jeszcze? I boję się, żebym usłyszał, że już z 15 lat pewnie nie żyje. Robiąc rachunek sumienia, warto zobaczyć konkretne sytuacje życiowe nasze, a nie robić go pod kątem, żebym miał co księdzu powiedzieć, żebym nie zapomniał. Jeżeli człowiek, robiąc rachunek sumienia, uświadomi sobie własną słabość i, że tak powiem, identyfikuje się, że to rzeczywiście ja tak się zachowałem, tak postąpiłem, a nie, że mogło mi się to przytrafić, to wtedy wyznając grzech przy konfesjonale, ja jak gdyby wystawiam swoje życie przed Panem Bogiem na Bożą łaskę. Drugi warunek sakramentu pokuty to żal za grzechy. To też nie jest żadna abstrakcja. Kiedy przeprasza się drugiego człowieka, to też ten żal musi się pojawić. Wróćmy do tej sytuacji, że zostaliśmy przez kogoś obrażeni i przychodzi nas przeprosić. Jeżeli nie będzie żalu, poczucia żalu u tej osoby, która nas przeprasza, to ta spowiedź mogłaby wyglądać tak. No, przepraszam cię, obgadałem cię, no ale czym ty się przejmujesz? Wszyscy wszystkich obgadują, a ty nagle jakiś wielki problem robisz z tego tytułu. Jeżeli nie będzie w człowieku poczucia, no przykro mi, głupio się zachowałem, świnia jestem wobec ciebie, no to takich przeprosin się nie przyjmie. I tak samo przystępując do sakramentu pokuty w relacji do Pana Boga, ten żal za grzechy to nie płacz, lament, ale stanięcie przed Panem Bogiem, no i takie powiedzenie, Panie Boże, no przykro mi, Ty mnie kochasz, masz do mnie zaufanie. Stworzyłeś mnie na swój obraz i swoje podobieństwo, a ja no, nie dorastam do tego. Przykro mi z tego powodu, że czujesz się mną zawiedziony. Trzeci warunek sakramentu pokuty to postanowienie poprawy. To nie znaczy, że ja się zmienię. Ważne jest, że postanawiam, że chcę, moja decyzja, że spróbuję więcej do tych grzechów nie wrócić. Może tej poprawy wystarczy na tydzień, może na dzień, a może tylko na godzinę. To już takie istotne nie jest. Ważne, żeby to moja decyzja była rzeczywiście szczera. Słyszałem kiedyś taką anegdotę, że pewien człowiek przyszedł do spowiedzi i mówi, proszę księdza, wczoraj w sobotę u sąsiada ściąłem drzewo w jego lesie. No i proszę o rozgrzeszenie, ale na dwa drzewa. Ksiądz się pyta, jedno ściąłeś, a rozgrzeszenie chcesz na dwa? No wie ksiądz, bo jeszcze jedno zostało, a nie zdążyliśmy. I teraz zobaczmy, uśmiechamy się, bo sytuacja niedorzeczna. Jeżeli nie ma gotowości poprawy, no to jak można oczekiwać przebaczenia? Gdyby ktoś przyszedł do nas przepraszać nas i powiedział, no przepraszam cię, no obgadałem cię, no przykro mi z tego powodu, ale nie martw się, za 5 minut znów cię obgadam, ale bardzo cię przepraszam. Nie przyjmiemy takich przeprosin. Tak samo wobec Pana Boga musi być moja decyzja. Panie Boże, no słaby jestem, grzeszny jestem, ale spróbuję po raz kolejny, zawalczę ze sobą, podejmę wysiłek, postaram się. Jak się nie uda, to zacznę jeszcze raz. Ważna jest ta gotowość, żeby ze sobą powalczyć, żeby pozmagać się ze sobą. I czwarty warunek sakramentu pokuty to spowiedź, wyznanie grzechów. To człowiek nie lubi się przyznawać do grzechów, a jeszcze mówić księdzu o tej mało ciekawej stronie swojego życia, to czasami jest bardzo krępujące. I człowiek nie bardzo ma ochotę te grzechy swoje wyznawać. Ale trzeba budzić w sobie świadomość, że ksiądz jest tylko narzędziem. To w osobie kapłana Pan Jezus zajmuje jego miejsce, wypożycza sobie głowy, uszu, rąk, ust kapłana, aby to wyznanie naszych grzechów mógł przyjąć. Ksiądz nie jest od tego, żeby nas oceniać, czy coś tam sobie o nas myśleć, że a ten to ma takie grzechy, że ho, ho, czy coś tam. Ksiądz oddaje siebie do dyspozycji Panu Jezusowi. Na to wyznanie grzechów, na spowiedź warto popatrzeć jak na pójście do lekarza. Mamy czasami różne krępujące wręcz dolegliwości. Jeżeli człowieka boli, to choć wstydzi się czasami, czy o pewnych rzeczach mówić, czy pewne części swojego ciała przed lekarzem odkryć, ale jeżeli chce się być zdrowym, no to nie ma innego wyjścia. I tak samo w sakramencie pokuty. Jeżeli chcemy, żeby Pan Jezus nas leczył, dotykał swoją łaską, swoją miłością, no to musimy te chore miejsca Panu Jezusowi pokazać. Do lekarza idziemy i mówimy, Panie doktorze, to boli, to boli, to boli. W sakramencie pokuty idziemy do Pana Jezusa, który jest lekarzem naszej duszy i mówimy: Panie Jezu, dusza boli. I ten ból przejawia się tak, 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 tak. Można by powiedzieć, no przecież Pan Jezus mnie zna, wie, jakie mam grzechy. To po co mu o tym mówić? Owszem, Pan Jezus wie, ale z mojej strony to wyznanie grzechów ma na celu takie odkrycie tego przed Nim. Można by powiedzieć, że takie moje odblokowanie się, zrzucenie takich zabezpieczeń przed wejściem Pana Jezusa w moim życiu, w moje życie. Idąc do Pana Jezusa, wyznając te grzechy, jak gdyby odkrywam się, mówię: Panie Jezu, tych chorych miejsc swoją łaską we mnie dotknij, ulecz, lecz zranienia, które w sobie noszę. Im więcej człowiek tego przed Panem Jezusem odkrywa, im więcej tej słabości swojej wyznaje, tym, można by powiedzieć tak obrazowo, tej łaski Bożej we mnie więcej wejdzie, bardziej się nią napełnię. Jeżeli jeszcze rachunek sumienia jest dobrze zrobiony, czyli człowiek tę swoją słabość zobaczył nie tylko na zasadzie pewnych naszych zachowań, ale jeszcze postawił sobie pytanie: a skąd się to we mnie bierze? Dlaczego tak czy inaczej się zachowuję? Jeżeli człowiek potrafił wejść głębiej do korzenia swoich słabości, do korzenia swojego grzechu, to kiedy się to wystawi na działanie łaski w sakramencie pokuty, jest większa szansa na to, że z jednej strony Pan Jezus nas uleczy, a z drugiej poprawę będzie nam łatwiej podjąć. Ostatni warunek sakramentu pokuty to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Jeżeli skrzywdziliśmy drugiego człowieka, to ze sprawiedliwości należy mu się wynagrodzenie za tę krzywdę. Zadośćuczynieniem Panu Bogu jest pokuta zadawana na spowiedzi. Jeśli tak się zdarzy, że nie usłyszymy tej pokuty, to nie bójmy się prosić księdza, żeby powtórzył. Jeżeli zapomnimy, jaką pokutę ksiądz nam zadał, to można samemu sobie wyznaczyć jakiś czyn pokutny, aby wypełniając go, jak gdyby Panu Bogu dać znak, że oto staram Ci się, Panie Boże, wynagrodzić, zadośćuczynić, że Cię zawiodłem. Nie należy pokuty lekceważyć. W pierwszych wiekach praktyka sakramentu pokuty była taka, że najpierw wyznaczano pokutę. Ta pokuta często trwała całe życie i dopiero jak ją odprawiono, dopiero wtedy przychodzono po rozgrzeszenie. Czasami rozgrzeszenia udzielano na łożu śmierci. Z czasem Kościół zmienił praktykę. Zadawano pokutę, udzielano rozgrzeszenia pod warunkiem wypełnienia pokuty, czyli pokutę wypełniano po rozgrzeszeniu, ale niejako ważność rozgrzeszenia zależała od tego, czy wypełni się pokutę. Z czasem te pokuty złagodzono, stały się symboliczne, tak jak dzisiaj. Można by powiedzieć, że wypełniając pokutę, to tak jak daje się kwiatek na przeprosiny komuś, tak my taki kwiatek dajemy Panu Bogu, żeby wynagrodzić zranienia, ten zawód wobec nas. Czasami budzi się u niektórych osób taka wątpliwość, po co przystępować do tego sakramentu, jeżeli i tak znów wrócę do swoich grzechów. Po co się spowiadać? Niektórzy nawet tak się spowiadają, że od ostatniej spowiedzi, no właściwie nic się nie poprawiłem. To na sakrament pokuty można spojrzeć tak, jak na pranie koszuli. Pierze się koszulę dlatego, że się brudzi, a nie myśli się, no nie będę prał, bo i tak się przecież ubrudzi. Po prostu brudzi się i piorę. Brudzę się i dlatego się myję. Grzeszę i się spowiadam. Podejmuję wysiłek, na ile mnie stać po tej spowiedzi. Raz się uda, raz się nie uda. Ale najważniejsze, że staram się, a upadłszy w grzechy, na nowo tę drogę do Pana Jezusa zaczynam. Nie należy ograniczać ilości spowiedzi. Czasami niektórzy ograniczają tylko do rekolekcji, do świąt, czy do jakichś tam wydarzeń typu pogrzeb, ślub. Otóż z takiego czysto ludzkiego wymiaru zobaczmy, że gdy przystąpimy do sakramentu pokuty, zawsze człowiek potem stara się, żeby było lepiej, żeby do tych samych grzechów nie wracać. I jeżeli więcej będzie tego czasu, więcej będzie, częściej będziemy do tego sakramentu przystępować, to więcej tego czasu, kiedy my się staramy, mobilizujemy, kiedy chcemy, żeby było lepiej. Dlatego i z tego względu warto o częstotliwość, równomierność tego sakramentu troszczyć się. Do dobrego przeżycia sakramentu pokuty należy się nie tylko przygotować przez rachunek sumienia, przez wypełnienie tych wszystkich warunków, ale także przez modlitwę i skupienie. Wspominana przeze mnie ta Katalina Rivas miała jeszcze inne przeżycie mistyczne. Otóż kiedyś znalazła się w kościele, gdzie ludzie stali w kolejce do konfesjonałów. Co zobaczyła, to posłuchajmy. Znalazłam się w kościele naprzeciwko grupy osób czekających w kolejce do spowiedzi. Moim oczom ukazały się liczne cienie o ludzkich kształtach i głowach zwierząt. Pętały one powrozem szyję i czoło osoby, która szła do konfesjonału, szepcząc jej coś do ucha. Nagle jeden z cieni odłączył się niezauważalnie od reszty i przybrał postać kobiety o bardzo prowokacyjnym stroju i wyglądzie, która przeszła przed mężczyzną mającym się właśnie spowiadać. On, rozkojarzony, utkwił w niej spojrzenie. Ohydne stworzenia, bardzo z siebie zadowolone, śmiały się do rozpuku. Mocował się z nimi jakiś anioł, usiłując przepędzić te dzikie bestie. Inną osobą, która czekała w kolejce do spowiedzi, była młoda, skromna dziewczyna trzymająca w rękach książeczkę do nabożeństwa. Skupiona czytała i rozmyślała. Cienie zbliżały się do niej na pewną odległość, ale nie były w stanie zrobić jej nic złego, tak jakby anioł stróż dziewczyny był od nich silniejszy. Czekałam na to, co się dalej wydarzy. Kiedy dziewczyna skończyła się spowiadać, jej strój nie wyglądał już tak jak chwilę wcześniej. Miała na sobie długą, perłową, prawie białą szatę, na głowie koronę z kwiatów. Odchodziła w towarzystwie czterech aniołów, którzy szli razem z nią w stronę ołtarza. Jej twarz była pełna pokoju. Uklękła przy ołtarzu, by odmówić modlitwę. Z pewnością tę zadano jej jako pokutę, a rozmodleni aniołowie trwali przy niej. Zły duch robi wszystko, żeby człowiekowi ten moment spotkania z Panem Jezusem, który w konfesjonale, w sakramencie pokuty obdarza nas miłością, przebacza nam grzechy. Złe duchy chcą nam to doświadczenie zabrać, utrudnić. I dlatego ważne jest również takie modlitewne przygotowanie. Modlitwa o dobre przeżycie sakramentu pokuty, można by powiedzieć, że tworzy taki pancerz wokół nas, który złemu duchowi trudniej jest przebić. Trudniej człowieka rozproszyć. Łatwiej przebić się Panu Jezusowi ze swoją łaską, ze swoją miłością do nas. Dlatego też przygotowując się do sakramentu pokuty, myśląc o tym sakramencie, módlmy się zawsze o dobre przeżycie tego sakramentu przez nas samych, ale módlmy się również za kapłana, który będzie nas spowiadał, aby pomógł nam doświadczyć spotkania z Panem Jezusem w tym sakramencie. Trzeba ciągle budzić w sobie świadomość odnośnie tego, w czym uczestniczymy, że idąc do konfesjonału, idąc do sakramentu pokuty, idziemy do Pana Jezusa. Towarzyszy nam w tym wielkim poście Ojciec Święty Jan Paweł II. On do sakramentu pokuty przystępował co tydzień, a czasami jak wypadały jakieś święta czy uroczystości kościelne, nawet co kilka dni przed tymi uroczystościami. I można się zastanawiać, papież, jakież mógł mieć grzechy, że tak często do tego sakramentu przystępował. Otóż może nie tyle chodziło o grzechy, ale o to, że poprzez ten sakrament człowiek odnawia w sobie tę białą szatę dzieciństwa Bożego otrzymaną na Chrzcie Świętym. Doświadcza Bożej miłości, staje się jedno z Panem Jezusem w tym sakramencie. Mając taki przykład, taki wzór w osobie naszego Ojca Świętego, i my tak starajmy się na ten sakrament patrzeć i tak go przeżywać, jako spotkanie z miłującym nas Chrystusem. Amen.